Czy w Biblii są sprzeczności? Biblijna odpowiedź? Nie, cała Biblia jest spójna. Chociaż niektóre fragmenty Biblii wydają się sobie zaprzeczać, to wątpliwości zwykle można rozstrzygnąć, uwzględniając jedną lub więcej podanych niżej zasad. Zasada pierwsza. Weź pod uwagę kontekst. Sprzeczności można by się doszukać u każdego autora, jeśli jego słowa zostaną wyrwane z kontekstu. Zasada druga. Rozważ punkt widzenia pisarza. Naoczni świadkowie jakiegoś wydarzenia mogą je opisać dokładnie, ale użyć odmiennego słownictwa lub wspomnieć o innych szczegółach. Zasada trzecia. Uwzględnij fakty historyczne i ówczesne zwyczaje. Zasada czwarta. Ustal, czy dane słowo zostało użyte w znaczeniu dosłownym czy przenośnym. Zasada piąta. Pamiętaj, że nawet jeśli komuś przypisano jakieś działanie, nie znaczy to, że podjął je osobiście. W przypisie czytamy, na przykład w Encyklopedii Britannica edycja polska pod hasłem Taj Mahal napisano, że mauzoleum to zostało wzniesione przez władcę z dynastii wielkich Mogołów, Szah Jahana. Oczywiście nie zbudował go on własnoręcznie. Pod wspomnianym hasłem czytamy, że przy Taj Mahal pracowało ponad 20 tysięcy robotników. Koniec przypisu. Zasada szósta. Korzystaj z dokładnego przekładu Biblii. Zasada siódma. Nie próbuj pogodzić tego, co mówi Biblia, z błędnymi poglądami religijnymi i fałszywymi dogmatami. Opisane dalej przykłady pokazują, jak uwzględnienie tych zasad pozwala wyjaśnić niektóre pozorne sprzeczności w Biblii. Zasada pierwsza. Kontekst. Skoro Bóg w siódmym dniu odpoczywa, to jak może dalej działać? Kontekst sprawozdania o stwarzaniu z Księgi Rodzaju wskazuje, że stwierdzenie w siódmym dniu zaczął odpoczywać od wszelkiego swego dzieła, którego dokonał, dotyczy ukończenia przez Boga materialnego dzieła stwórczego związanego z ziemią. Rodzaju 2 od 2 do 4. Jezus wcale temu nie zaprzeczył, gdy oświadczył, że Bóg działa aż dotąd, ponieważ mówił o innego rodzaju działaniu. Jana 5:17. W tym wypadku działanie Boga polega na tym, że natchnął on pisarzy Biblii, troszczy się o ludzi i zapewnia im kierownictwo. Zasady druga i trzecia. Punkt widzenia i tło historyczne. Gdzie Jezus uleczył niewidomego? Ewangelia według Łukasza mówi, że Jezus uzdrowił niewidomego, gdy się zbliżał do Jerycha. Tymczasem równoległe sprawozdanie z Ewangelii według Mateusza wspomina o dwóch niewidomych mężczyznach i o tym, że Jezus uzdrowił ich, gdy wychodził z Jerycha. Te dwie relacje, napisane z różnych punktów widzenia, tak naprawdę się uzupełniają. Mateusz podał dokładną liczbę mężczyzn, podczas gdy Łukasz skupił się na tym mężczyźnie, do którego Jezus się zwracał. Jeśli chodzi o miejsce, archeolodzy odkryli, że w czasach Jezusa Jerycho składało się z dwóch miast – Starego Miasta Żydowskiego i oddalonego o jakieś 1,5 kilometra Nowszego Miasta Rzymskiego. Kiedy Jezus dokonał tego cudu, mógł się znajdować pomiędzy nimi. Zasada czwarta. Znaczenie dosłowne czy przenośne. Czy ziemia zostanie zniszczona? W Księdze Kaznodziei 1,4 czytamy, że ziemia stoi aż po czas niezmierzony. Niektórzy twierdzą, że nie zgadza się to z wypowiedzią Ziemia i wszystko, co jest na niej, zostanie spalone. 2 Piotra 3,10 według edycji świętego Pawła. Jednak w Biblii słowo ziemia występuje zarówno w znaczeniu dosłownym, w odniesieniu do naszej planety, jak i w znaczeniu przenośnym, w odniesieniu do żyjących na niej ludzi. Opisane w liście 2 Piotra 3,10 spalenie ziemi nie dotyczy zniszczenia naszej planety, ale zagłady ludzi bezbożnych. 2 Piotra 3,7. Zasada piąta. Przypisanie działania. Kto w Kafarnaum przedstawił Jezusowi prośbę setnika? W Ewangelii według Mateusza 8, 5 i 6 czytamy, że do Jezusa podszedł sam setnik, dowódca wojskowy, a Ewangelia według Łukasza 7, 3 mówi, że posłał on do niego żydowskich starszych. Tę pozorną sprzeczność można wyjaśnić tym, że prośba co prawda wyszła od dowódcy wojskowego, ale przedstawili ją wysłani przez niego starsi. Zasada szósta. Dokładność przekładu. Czy wszyscy grzeszymy? Biblia uczy, że wszyscy odziedziczyliśmy grzech po pierwszym człowieku Adamie. Niektóre przekłady zdają się temu zaprzeczać, mówiąc, że dobry człowiek nie grzeszy albo że jest uwolniony od grzechu. 1 Jana 3,6 według Biblii Tysiąclecia oraz Współczesnego Przekładu. Jednak w tekście greckim czasownik grzeszyć użyty w liście 1 Jana 3,6 występuje w czasie teraźniejszym, co w tym języku zwykle wskazuje na czynność ciągłą. Istnieje różnica między odziedziczonym grzechem, którego nie możemy uniknąć, a grzechem rozmyślnym, trwaniem w nieposłuszeństwie wobec praw Bożych. Dlatego część przekładów dla jasności używa w tym miejscu precyzyjnych zwrotów, takich jak nie trwa w grzechu albo nie oddaje się grzeszeniu. Przekład Nowego Świata oraz przekład Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Zasada siódma. Biblia, a nie dogmat. Czy Jezus jest równy Bogu, czy od Niego niższy? Jezus powiedział kiedyś: ja i Ojciec jedno jesteśmy, co może się wydawać sprzeczne z innymi Jego słowami: Ojciec jest większy niż ja. Jana 10:30 oraz 14:28. Żeby właściwie zrozumieć te wersety, nie możemy próbować ich dostosować do niebiblijnego dogmatu o Trójcy, ale musimy przeanalizować, czego Biblia naprawdę uczy o Jehowie i Jezusie. Z księgi tej wynika, że Jehowa jest nie tylko Ojcem Jezusa, ale też Jego Bogiem, kimś, komu Jezus oddawał cześć. Jezus nie jest więc równy Bogu. Kontekst słów Jezusa „ja i Ojciec jedno jesteśmy” wskazuje, że mówił on o wspólnym celu, który łączy go z jego Ojcem Jehową Bogiem. Później powiedział: Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem. Jana 10:38. Podobna jedność łączyła go z jego naśladowcami, za których modlił się do Boga: dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w jedności z nimi, a Ty w jedności ze mną. Jana 17:22 i 23.